Rozdział 12. Rezydencje. Nie mogę nie zapytać o rezydencje prezydenta RP, które w trakcie państwa prezydentury zostały znacząco rozbudowane. Co oczywiście obok zachwytów budziło także emocje natury finansowej. Odkąd wprowadziliśmy się do pałacu, wiedzieliśmy, że remonty będą konieczne, ale staraliśmy się je robić możliwie oszczędnie, żeby nikt nam nie zarzucił, że wydajemy wielkie kwoty na nie wiadomo co. Mieliśmy wspaniałego współpracownika, wspomnianego już przeze mnie pana Edwarda Szymańskiego, który był podsekretarzem stanu w kancelarii prezydenta RP i odpowiadał za kwestie administracyjne. Uczciwy, pracowity człowiek z otwartą głową. Działający z wyobraźnią. Zostały wyremontowane wszystkie obiekty będące w gestii kancelarii. A co ze słynną Juratą? Od czego zaczął się remont nadmorskiej rezydencji? Była późna wiosna 1996 roku. Za chwilę zaczynało się lato pierwszej kadencji. No dobra, chcielibyśmy w końcu pojechać poza Warszawę. Tylko dokąd? Przecież jest Jurata. Akurat byłam w Szczecinie. Brałam udział w ceremonii wodowania statku Nawigator 21, zostałam jego matką chrzestną. Mówię, prostą linią zmierzajmy do Juraty. Zobaczymy, jak to wygląda. Była sobota. Mewa, ośrodek wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów, powstała w latach 60., a w 1989 roku została przyjęta przez Kancelarię Prezydenta. Co pani zastała na miejscu? Miejsce? Piękne. Znałam je, bo jeździliśmy tam z tatą w dzieciństwie. Cisza, spokój, ogrodzony teren, ale budynki były w strasznym stanie. Zaniedbane przez lata. Fundusz w czasów pracowniczych w najgorszym stylu. Wszystko budowane z jakichś odpadów. Prezydent Wałęsa tam w ogóle nie bywał. Doszłam do wniosku, że na pierwszy przyjazd jedną willę jakoś prowizorycznie przygotujemy. Potem pomyślimy o remoncie. Ale proszę sobie wyobrazić, że kiedy przyjechałam w tę sobotę, natychmiast musiałam dzwonić do męża. Dowiedziałam się, że w poniedziałek cały teren ośrodka, 150 hektarów, ma być sprzedany. Pan X, który zajmował się kwestiami administracyjnymi na szczeblu państwowym, mówił, nie, nie, Kwaśniewscy będą jeździć tylko za granicę, nigdy się tutaj nie pojawią. Na szczęście zatrzymaliśmy tę transakcję, choć naprawdę w ostatniej chwili. Jak potoczyły się dalsze losy tego obiektu? Zdaje się, że składa się na niego kilka budynków. W środku jest też kort tenisowy. Za uratowanie Juraty przed wrogim przejęciem zostałam odznaczona medalem Zasłużony dla miasta Helu. I tak po kolei. Najpierw trzeba było wyremontować koszary dla wojska. Ich stan był najgorszy. Stacjonowała tam marynarka wojenna. Potem zaczęliśmy remontować willę po willi. Pierwsza, w której mieszkaliśmy, była w miarę w porządku, wystarczyło ją podreperować. Kiedy zajęliśmy się drugim budynkiem, okazało się, że trwałością przypomina domek z kart. Musiał zostać zburzony i postawiony na nowo. Wtedy pierwsza willa była też willą dla naszych gości. Kto odwiedził państwa jako pierwszy? Javier Solana, sekretarz generalny NATO z rodziną. To była prywatna wizyta w sierpniu 1998 roku. Wszyscy mieszkaliśmy w jednym miejscu. Potem został wybudowany domek dla kierownika obiektu. Profesjonalna kuchnia z jadalnią dla całej załogi. Kolejny dom gościnny. Słowem, niekończący się plac budowy. W ostatnim, piątym budynku mąż zrobił fantastyczną salę konferencyjną. Prowadził do niego osobny wjazd. Odbywały się tam duże spotkania. Bardzo często z sali korzystał też nasz przyjaciel Krzysztof Skóra, założyciel i dyrektor stacji morskiej w Helu. Czyli miejsca, w którym znajduje się słynne fokarium. A co z gośćmi z politycznych kręgów? Zapraszaliśmy do Juraty gości, którzy przyjeżdżali z oficjalnymi wizytami. Założyliśmy wielką księgę, do której wpisywał się każdy odwiedzający, począwszy od Solanów. Jak mogliśmy prezydentom, premierom, królom nie pokazać naszego wspaniałego morza i Trójmiasta? Bywali tam prezydent Adamkus czy prezydent Szwajcarii Adolf Ogi z całym gronem współpracowników. Potem pisał, że to polskie Camp David, że to świetny pomysł mieć miejsce, w którym można się spotkać w mniej formalnych warunkach, że Szwajcaria też powinna o takim pomyśleć. Gościli tam też król Hiszpanii z królową, prezydenci Rau i Keller z Niemiec, prezydenci Havel i Juszczenko, prezydenci Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu. Dlaczego te mniej oficjalne warunki spotkań były tak cenne? W Juracie mogliśmy funkcjonować bez paparazzi, bez dziennikarzy, bez konieczności oglądania się cały czas za siebie. Bez ciągłego upewniania się, czy ktoś na nas nie poluje, nie robi zdjęć z ukrycia, także w zupełnie prywatnych sytuacjach, i nie wdrapuje się na ogrodzenie. Panował tam nieformalny, sportowy styl. Toczyliśmy długie, przyjacielskie rozmowy. Zwykle przebywaliśmy tam przez miesiąc. Od 15 lipca. Prezydent nie ma urlopu, ani wiceprezydenta, który mógłby go zastąpić, więc jedynie zmienialiśmy miejsce funkcjonowania głowy państwa. Przyjeżdżali tu współpracownicy, mąż prowadził rozmowy, narady, podpisywał dokumenty. Ale Olek nie tylko w Juracie pracował, mógł się też zresetować. Kończąc remonty, mąż podjął decyzję o wybudowaniu przepięknej 35-metrowej wieży widokowej, panoramy, bo bardzo brakowało nam miejsca do regeneracji. Wiadomo, że w Bałtyku można się kąpać tylko sezonowo, bardzo krótko. Na dodatek woda często jest zimna, dlatego powstał kompleks rekreacyjny z basenem i sauną. Zaprojektował go świetny architekt z Gdańska Marcin Oborski. Czy te remonty były inspirowane pomysłami Aleksandra Kwaśniewskiego? W dużej mierze. Mąż chciał studiować architekturę. Zawsze miał wiele pomysłów. I to był jego koncept, żeby wieża przypominała latarnię morską. Na dole jest zaplecze, gdzie mogły odbywać się konferencje, a na samej górze taras i miejsce pracy prezydenta z biurkiem, fotelami, a przede wszystkim z genialnym widokiem na Zatokę Pucką i na las, który wygląda jak ogromny trawnik. Bardzo często wchodziliśmy tam z gośćmi, bo wrażenia były spektakularne. Kiedyś przyjechali do nas państwo pendereccy. Pan Krzysztof siadł i mówi: nie, no tutaj to mógłbym komponować. A kto był państwa ostatnim gościem? Wacław Havel z żoną Dagmar. W sierpniu 2005 roku przyjechali z dwoma psami, bokserkami, Sugar, nazywaną pieszczotliwie Shushu, i Madlą, córką Sugar, która miała imię po Madeleine Albright. Wacław nie był w dobrej formie, miał problemy z płucami, ale to miejsce przyniosło mu wytchnienie. Mieliśmy z nim i z Dagmarką niezwykle ciepły kontakt. Zresztą to za jego prezydentury Czechy zostały członkiem NATO oraz Unii Europejskiej, w obu przypadkach tego samego dnia co Polska. Z moim mężem ogromnie wiele Havla łączyło. Kiedy nas odwiedził, pisał książkę. W Juracie powstała nawet jej część. Ale najbardziej cieszył się z jazdy Meleksem. Dlaczego? Wacław nigdy nie prowadził samochodu, a na terenie rezydencji, ze względu na duże odległości, korzystaliśmy z Meleksów. Jak to Meleksy miały tylko dwa pedały i rozwijały niską prędkość, więc nauczyliśmy Havla, jak się nimi jeździ. Obok siadała Dagmar, z tyłu dwa psy i w drogę. Był szczęśliwy jak dziecko. Gdziekolwiek trzeba było się ruszyć, nawet jeśli w grę wchodził nieduży dystans, to zamiast na nogach pokonywał go Meleksem. Dagmarka mówiła: Jolanta, nie mogliście sprawić mu większej radości. Zyskał nową umiejętność. Potem jeszcze parokrotnie spotykaliśmy się w Pradze. Odwiedziliśmy go w szpitalu po operacji płuc. Pamiętam, w bardzo małym gronie obchodziliśmy jego 70. urodziny. Poza nami byli tylko prezydenci Rudolf Schuster ze Słowacji i Thomas Klestil z Austrii. Wacław był już bardzo chory. Kiedy zmarł 18 grudnia 2011 roku, zadzwoniła do mnie Dagmarka, zaprosiła na pogrzeb i bardzo serdecznie prosiła, żeby Olek wygłosił mowę pożegnalną. Byliśmy z mężem ogromnie poruszeni, ale zdarzyło się to tuż przed świętami. Byliśmy już w Szwajcarii i nie mogliśmy dotrzeć do Pragi. Nie braliśmy udziału w pogrzebie, czego ogromnie żałuję, bo wypadało, abyśmy się tam pojawili. Pani opowieści o siedzibach i rezydencjach prezydenta RP przypomniały mi jeszcze jedną kwestię, która mnie bardzo zaintrygowała. Mianowicie ogród przy Pałacu Prezydenckim. Zdaje się, że przyszedł moment, kiedy przerażona jego stanem zaordynowała pani akcję ratunkową. Kiedy pojawiliśmy się w pałacu, ogród był nijaki. Przez wszystkie powojenne lata nikt się nim nie interesował. Całe historyczne założenie ogrodowe od wczesnobarokowego polskiego ogrodu włoskiego z XVII wieku mocno podupadło. Podejmowano wiele nieprzemyślanych decyzji. Sadzono cokolwiek i gdzie popadnie. Przez lata prezydentury miałam możliwość oglądania ogrodów z kilkuwiekowymi tradycjami. Między innymi ogrodu przy Pałacu Elizejskim czy ogrodu w Buckingham. Trudno było się oczywiście z nimi porównywać, biorąc pod uwagę naszą historię. Ale doszłam do wniosku, że jakieś udoskonalenia trzeba jednak wprowadzić. Najpierw wokół wszystkich dużych drzew, które były przy tarasie, zrobiliśmy skrzynie, w których posadziliśmy kwiaty. Wreszcie na wybetonowanym wyjściu do ogrodu pojawił się kolor. Współpracowali z nami architekci krajobrazu. Mieliśmy też świetnych ogrodników, którzy niezwykle dbali o teren. Zrobiliśmy bardzo duże nowe nasadzenia. Kiedy mąż ze współpracownikami postanowili, że w dole ogrodu powstanie budynek Biura Bezpieczeństwa Narodowego, przy okazji pojawił się duży pawilon, a w nim ogród zimowy. Na krańcu ogrodu stanął również domek ogrodnika. Zimowały w nim wszystkie delikatne i egzotyczne rośliny, w tym datury, które dostawałam co roku na imieniny. Śmiejemy się, że jesteśmy tymi, którzy ciągle coś muszą budować i udoskonalać. W pałacu nie było też zorganizowanej biblioteki, co zaskakuje także w tym symbolicznym kontekście. Chodzi w końcu o siedzibę prezydenta RP, głowy państwa. Olek i ja zawsze żyliśmy i żyjemy otoczeni książkami. Już przy Polinezyjskiej na tych 30 metrach piętrzyły się stosy książek, a dzisiaj w domu co kilka miesięcy musimy organizować nową półkę. Wracając do pałacu. Biblioteka została wydzielona z części sali bankietowej. Do czego służyło to pomieszczenie? W sali bankietowej odbywały się wszelkie rauty i nieformalne spotkania, bo do wydawania wielkich obiadów służyła sala kolumnowa. Ale na inne spotkania, na przykład po wręczeniu odznaczeń, nominacji profesorskich czy sędziowskich, którym zawsze towarzyszył poczęstunek, zapraszaliśmy gości właśnie do sali bankietowej. Odcięliśmy fragment i tam powstała wielka biblioteka, przepiękna. Mieliśmy świetnych snycerzy, ojca z synem, którzy wykonali całą zabudowę, półki od dołu do góry. Oprócz tego pozyskaliśmy z Muzeum Narodowego obraz Ludomira Sledzińskiego. Został poddany renowacji i zawieszony pod sufitem. Postanowiliśmy też, że zagospodarujemy wielki taras obok. Był zaniedbany, zapadnięty, ale zorganizowaliśmy tam ogród zimowy, który został dołączony do sali bankietowej. Wiadomo było, że przez większość roku będzie tam chłodniej, więc można było wstawić bufet, który spokojnie wytrzymywał kilka godzin. To było bardzo potrzebne. Tworzyło piękną całość. W późniejszych latach nie zabrakło głosów, że kosztem rosnącego budżetu kancelarii prezydenta realizowane były pałacowe czy wręcz arystokratyczne ciągoty Kwaśniewskich. nie robiliśmy tych remontów dla siebie. W Wiśle byliśmy tylko dwa razy. Chcieliśmy przywrócić świetność historycznym budowlom, aby Polacy mogli je zwiedzać, a lokalne władze pod nieobecność prezydenta mogły organizować w nich różne uroczystości. Chcieliśmy równać w górę. Kiedy zaczęliśmy jeździć po świecie, zobaczyliśmy ogromną różnicę pomiędzy miejscami, w których bywaliśmy, a naszym pałacem i innymi obiektami. Było nam wstyd. Oczywiście to jasne, że w czasie II wojny światowej Polska, zwłaszcza Warszawa, została zbombardowana i zrujnowana, a wiele dzieł sztuki wywieziono. Nie mogliśmy się porównywać z krajami, które omijały konflikty zbrojne, jak Szwajcaria, czy z tymi, które zwoziły przez wieki dzieła sztuki z różnych kolonii. Ale przy odrobinie dobrej woli i chęci, krok po kroku można było próbować doposażać ten w końcu reprezentacyjny pierwszy dom Rzeczpospolitej. Na przykład robiliśmy wypożyczenia z Muzeum Narodowego, żeby jakieś obrazy mogły zawisnąć na ścianach pałacu. Do wymiany było mnóstwo rzeczy, od obrusów przez zastawę stołową po bibeloty. W naszym apartamencie do dyspozycji były dwa obrusy. Jeden w kolorze żółtka jaja, drugi wściekle zielony. Do tego talerze rokoko podwójnie złocone, których nie można było myć w zmywarce. Tyle. Prozaiczna rzecz, talerze. Przywiozłam nasze talerze z mieszkania w Wilanowie. Potem kupiłam skromny zestaw. Także Lubiana podarowała nam duży komplet. A moja fryzjerka, pani Iza Heuren, która od lat dba o moje włosy i która jest też osobą wielu talentów, uszyła nam piękny, wielki obrus z żakardu. Kiedy dwa razy w roku organizowaliśmy duże imprezy, czyli imieniny mojego męża w grudniu, a w czerwcu moje, prosiliśmy znajomych, żeby nie przynosili nam 300 bukietów kwiatów, tylko żeby zamiast tego złożyli się na jeden cel. W pierwszym roku po moich imieninach kupiliśmy gigantyczną pralnicę dla domu małego dziecka w Warszawie. Potem dla szpitala dziecięcego w Zalesiu wielką szafę do dezynfekcji narzędzi. Tak samo prosiliśmy znajomych, żeby złożyli się na jeden prezent, czyli na przykład obraz, który mogliśmy powiesić w apartamencie prezydenckim. Dzięki temu nasze pokoje zaczęły powoli obrastać rzeczami i robiły się ładniejsze. Wyobrażałam sobie, że na tym powinna polegać rola małżonki prezydenta. Liczba rzeczy, które trzeba było zmienić, od prezentów dla gości, o których już opowiadałam, po tak banalną rzecz jak opakowania na te prezenty, była ogromna. Opakowania? Papier, w którym dostawaliśmy prezenty z Białego Domu, był świetnej jakości, opatrzony na dodatek złotą pieczęcią prezydencką. Ten z innych krajów także był efektowny, a nasz kupowany był w sklepie papierniczym. Był różnokolorowy, żółto-zielono-niebiesko-fioletowy. Rwał się, zanim dolecieliśmy z wizytą, tak był cienki. Prezenty transportowane w metalowych skrzyniach wyglądały strasznie. Wszystko było poszarpane. Dlatego zostały zaprojektowane i wydrukowane porządne arkusze. Na niebieskim tle dwie literki. RP. Wyglądało to w końcu godnie. Takich szczegółów pewnie były dziesiątki. Chciałam przejść przez cały pałac. Zobaczyć, gdzie co jest, w jakich warunkach ludzie pracują, jak wygląda kuchnia, ona też wymagała remontu. Bo nie docierała do niej winda, więc kelnerzy musieli biegać po schodach. Kiedy wchodzili do prezydenta, dania były już zimne. Trzeba było wprowadzić zmiany w miejscach pracy panów, którzy zajmowali się całą logistyką pałacową. Od wejścia, gdzie było biuro przepustek, aż po pokój, w którym siedzieli oficerowie ochrony. Pomieszczenia były ciemne, przypominały piwniczne izby. Trzeba było też powymieniać oświetlenie, kupić wygodne fotele czy biurka. A propos piwnic, co się w nich mieściło? Między innymi warsztat, w którym dorabiano klamki, i dokonywano różnego rodzaju napraw. Były też ogromne, puste powierzchnie, które wkrótce stały się magazynami dla darów zdobywanych dla fundacji. Pałac do działania potrzebuje wielu osób. Wydawało mi się, że tworzymy jedną wielką rodzinę. Oczywiście jest pierwsza para, ale bez tych wszystkich ludzi pałac by nie funkcjonował. Każdy był trybikiem w dobrze naoliwionej maszynie, która z każdym rokiem działała coraz lepiej. Każdy miał do odegrania swoją rolę. Od pań sprzątających cały dzień, przez kuchnię i kelnerów, panie Kasie Kwiaciarki, małą i dużą, cudowne panie sekretarki, elektryków, hydraulików, nagłośnieniowców, ogrodników, osoby dbające o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, po kapelana i najważniejszych pracowników merytorycznych. Nie było plotkarstwa, donosicielstwa, protekcjonalizmu. Wzajemnie darzyliśmy się szacunkiem. Nie było opóźnień, nie działy się żadne niespodziewane rzeczy, ponieważ w pałacu pracowało grono kompetentnych, świetnych ludzi. Wielu tematów pilnował pan Janusz Stróżyna, wspomniany przeze mnie przy okazji konferencji o uśmiech dziecka. Fantastyczny człowiek z biura organizacyjnego, który był dawnym harcerzem. Te kwalifikacje pani zawsze docenia. No tak, my harcerze dobrze się razem czuliśmy. Ale pan Janusz, dyrektor Biura Obsługi Organizacyjnej Prezydenta, miał też świetnych współpracowników. A gdy cokolwiek się działo, każdy z zatrudnionych w pałacu przychodził nawet nie do prezydenta, tylko do mnie. Ktoś zachorował, miał wypadek, coś nabroił. Czy pani prezydentowa może pomóc? Porozmawiajmy jeszcze o innych siedzibach. Kancelaria prezydenta odbiła też, że się tak wyrażę, kolejny dworek w Ciechocinku. Odrestaurowany, został otwarty w 2003 roku. Historia tego dworku wiąże się z Ignacym Mościckim. Podobnie jest w przypadku wspomnianej już przez panią rezydencji prezydenta RP Zamek w Wiśle. W PRL-u prezydentów nie było. Zameczek przejął Urząd Rady Ministrów. Potem, prawem kaduka, obiekt służył górnikom z obecnej kopalni węgla kamiennego Pniówek. To była największa ambicja mojego męża, żeby przywrócić świetność tej awangardowej budowli zaprojektowanej przez Adolfa Szyszkę Bohusza i Andrzeja Pronaszkę. Olek spotykał się z architektami i konserwatorami. Renowacje przeprowadzono pod kierunkiem Jolanty Wodyńskiej z krakowskiej pracowni konserwacji zabytków Arkona. Choć wszystko, łącznie z fotelami, zostało tam zamalowane brązową olejną farbą, to odkrywki dekoracji ścian pokazały, że oryginalne kolory w pomieszczeniach były niezwykle ciekawe. Czerwień, zieleń, granat. Wnętrza i meble z dwudziestolecia międzywojennego były projektu Andrzeja Pronaszki i Włodzimierza Padlewskiego, po prostu genialne. Dlatego zameczek w naszym sercu miał miejsce szczególne. Z wielką radością przyjmowaliśmy tam dwa razy gości, a na górze zrobiliśmy małe muzeum prezydenta Mościckiego z artefaktami, które się zachowały, z wyposażeniem łazienki, kryształowymi buteleczkami i przyborami toaletowymi oraz prezydenckim biurkiem. Gościli tam u państwa król Belgów Albert II z królową Paolą. To była, zdaje się, Wielkanoc 2005 roku. Do Polski chcieliśmy zaprosić księżniczkę Matyldę i księcia Filipa. Księżniczka, a obecna królowa, ma polskie korzenie. Ale w odróżnieniu od swej matki, hrabiny Anny Komorowskiej, w ogóle nie mówi po polsku. Matylda i Filip przyjęli nasze zaproszenie, jednak rozchorowały się ich dzieci, więc nie przyjechali. Ale ku naszemu największemu zdziwieniu dotarła do nas informacja, że z przyjemnością odwiedzą nas król Albert i królowa Paola. Czy gościom podobało się w Wiśle? Tak, bardzo. Każdego dnia odwiedzaliśmy jakieś ciekawe miejsce, koniaków, laliki, szczyrk. Szczerze podziwiali kryte gątem dachy i zajadali się gorącymi oscypkami. Na kolację zaprosiliśmy państwa Pendereckich i mieszkającego niedaleko księdza Arka Nowaka. Przy stole toczyły się bardzo interesujące rozmowy. Spędziliśmy razem kilka przesympatycznych dni. Czy pani też doświadczyła podobnie serdecznego podejścia? O tak. Kiedy przylatywałam do Brukseli, nocowałam w Pałacu Królewskim, zaproszona przez królową Paolę. Więc kiedy było już wiadomo, że będzie ślub księcia Filipa z Matyldą, brałam udział w spotkaniu z jej rodzicami. Mama Matyldy, Anna Komorowska, jest wnuczką Adama Zygmunta Sapiehy. Urodziła się w Białogardzie. Siedzieliśmy sobie wszyscy przy stole, królowa Paola, król Albert, rodzice Matyldy i ja. Rozmowa zeszła, jak to przed ślubem, na temat welonu. Z braku innej modelki, to na mnie królowa i pani Anna przymierzały welon i tiarę dla Matyldy. Siedziałam, one nad moją głową dyskutowały, jak powinien być upięty materiał, czy z przodu, czy tylko z tyłu, a ja myślałam sobie, to się nie dzieje. Innym razem, kiedy przyjechałam na posiedzenie Rady Honorowej International Center for Missing and Exploited Children, której byłam członkinią, mieszkałyśmy w Zamku Królewskim Laeken wraz z królową Hiszpanii Zofią, królową Szwecji Sylwią, Bernadette Chirac i belgijską rodziną królewską. Był 2004 rok, 23 listopada. Przy kolacji wspomniałam, że właśnie obchodzimy 25. rocznicę ślubu. Nastąpiło wielkie poruszenie. Jolanta, ty jesteś tutaj z nami? Biedny Aleksander został sam. Królowa Paola zaordynowała do córki. Astrid, pisz. I Astrid pięknym charakterem pisma zanotowała. We are honored and more than pleased to have on this day your wonderful wife with us. Gratulacje, przepraszamy, a następny kieliszek wypijemy za wasze zdrowie. Liścik wysłaliśmy faksem do mojego męża. Mam go do dzisiaj. Świetna historia. Gdybyśmy mieli wtedy smartfony, pewnie zrobiłybyśmy sobie selfiaka, a tak? Gdyby nie ocalały zapiski. Trudno byłoby uwierzyć, że to wszystko się zdarzyło. Odeszłyśmy nieco od remontów. To wracamy. Wspomniała pani o budżecie. Pieniądze związane z remontami w tamtych czasach naprawdę były ogromne. Jednak zawsze wydawaliśmy je bardzo mądrze. Warto dodać też, że w latach 2004 i 2005 aż 30,5 miliona złotych z budżetu Kancelarii Prezydenta RP, który wynosił odpowiednio około 162 i 166 milionów złotych, było przeznaczone na odnowę zabytków Krakowa. Tych wydatków naprawdę było dużo. Od drobiazgów jak dywany, którymi zakrywaliśmy zniszczone podłogi, po duże rzeczy jak remont dachu. Bo proszę sobie wyobrazić, że Pałac Prezydencki, pierwszy budynek RP, zdobiła blacha. Wymieniliśmy więc dach. I to był nasz ostatni pokaźny remont w pałacu. Niełatwy na dodatek, bo remont dachu to ciągły hałas i niedogodności. Ale przecież wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Nie mogło być wstydu. A poza tym dach to naprawdę ważna rzecz. Nie tylko dlatego, że może przeciekać, a woda zalewać pomieszczenia. Tak się zresztą stało w naszym apartamencie. Ucierpiał poważnie pokój Oleńki. Ale na dach się ciągle wchodzi, wciąga flagę. Przy ważnych wizytach trzeba tam umieścić snajperów. Musi być solidny. Czy przypomina sobie pani jeszcze miejsce, do którego po prostu strach było wpuszczać najważniejszych gości i wymagało ono pilnego remontu, przebudowania czy adaptacji? Oczywiście. Budyneczek VIP na lotnisku. Kiedy przyjeżdżały nasze gościnie, królowe i pierwsze damy, często musiały długo siedzieć na lotnisku. Zdarzało się, że wylot był opóźniony, panowały złe warunki pogodowe, trzeba było zaczekać. Wcześniejszy budynek był w bardzo złym stanie. W najgorszym zaś były toalety. Dlatego stanął budynek, z którego korzystają Kancelaria Prezydenta i Kancelaria Premiera. Jeśli ktoś jest bardzo zmęczony, może się położyć. Jeśli jest po długiej podróży, chce się odświeżyć, może wziąć prysznic. Pani zamiłowanie do porządku i czystości jest dobrze znane. Jak to było ze sprzątaniem w Pałacu Prezydenckim? Mieliśmy wspaniałe panie, które dbały o czystość. Ale była też ekipa pana Sławka, samych chłopaków, którzy na przykład dwa razy w roku specjalnymi maszynami z proszkami do czyszczenia marmurów szorowali wszystko. Byli bardzo szybcy. Okna w naszym apartamencie myli w ciągu jednego dnia. To wszystko są ważne rzeczy. Odremontowane, wysprzątane, sensownie urządzone obiekty stały się dodatkowym atutem prezydentury. Zastanawialiśmy się, dlaczego mamy płacić ogromne rachunki za umieszczanie delegacji przyjeżdżających do Polski w hotelach i szukać im noclegów. Dotyczy to często także towarzyszących im lekarzy, jak na przykład podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki w 2005 roku. W Juracie jest kilka willi. Można rozlokować całą delegację, najważniejszych ministrów, a jeszcze na koniec zorganizować porządną konferencję w budynku numer 5. Tak rozumowaliśmy. Szukajmy oszczędności. Dla odmiany zapytam zatem o wpadki. W końcu one zawsze się zdarzają. Faktycznie. Sami jako goście nieraz ich doświadczaliśmy. Zdarzało się, że byliśmy z oficjalną wizytą w przepięknym pałacyku, ale brakowało tam na przykład suszarki do włosów. Mąż rano wstaje, bierze prysznic, zaczynają się poszukiwania suszarki, a czas leci. Zdarzały się też piękne miejsca, w których wieczorem nie można było zagrzać wody. Człowiek wykończony po całym dniu podróży i spotkań marzy tylko o ciepłym prysznicu, a tu klapa. Bywało, że przez jakieś ukryte pałacowe drzwi niespodziewanie wchodził kelner ze śniadaniem. Mieliśmy kiedyś przezabawną sytuację w rezydencji prezydenta w Baku. Byliśmy tam w chłodne dni, więc włączono ogrzewanie w podłogach. Rzadko uruchamiane, wydawało straszne dźwięki. Strzelało tak, że nie dało się spać. Koło 1 w nocy wstaliśmy, przenieśliśmy materac do dużej łazienki. I tam udało się nam zasnąć. Nasza wpadka? W 1996 roku królową Elżbietę II ulokowaliśmy w Belwederze, który urządzaliśmy na jej przyjazd. Chodziłam, przyglądałam się, zastanawiałam się, co będzie potrzebne, o czym nie zapomnieć. Królowa mogła mieć jakieś powody do niezadowolenia? Sprawdzaliśmy bardzo dokładnie, czy jest wszystko, czego może potrzebować brytyjska delegacja. Na koniec królowa powiedziała: dziękuję, było przesympatycznie, ale dodała: wcześniej się budziłam, bo mają państwo piękne pawie. Nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Dopóki się nie okazało podczas późniejszej narady w Belwederze, że pawie potwornie skrzeczą. Siadają na barierkach balkonów i drą się na całe gardło, więc na pewno budziły biedną królową bladym świtem. Także tej jednej rzeczy na pewno nie udało się załatwić. Umknęło to naszej uwadze. Ale przyzna pani, że bardzo elegancko królowa zwróciła nam uwagę.